Cześć! Witajcie w Seksozoficznie, podcaście, w którym filozofujemy o seksie. Jesteśmy zespołem Instytutu Pozytywnej Seksualności. Agata,
Patrycja,
Agnieszka.
Witajcie w ostatnim już w tym sezonie odcinku Seksozoficznie. I tak się tak obiecywałyśmy, groziłyśmy, ja to cały czas w żarcikach gdzieś do tego wracałam, żebyśmy zrobiły odcinek o radykalnym feminizmie. No i postanowiłyśmy, że dzisiaj jest ten dzień. I pewnie potrzebujemy doprecyzować, pewnie potrzebujemy się skontaktować z czym to dla nas jest, ale też jakie powoduje to w nas emocje i właściwie ja powiem coś takiego, bo to, co było dla mnie inspiracją, żeby w ogóle jakoś się lekko wycofać z takiego uprzedzenia w stosunku do radykalnego feminizmu. I od razu powiem, że chyba mam na myśli nie taki transradykalny feminizm XXI wieku, i tylko bardziej taki radykalny feminizm XX wieku, kiedy bardziej chodziło o takie, dokładnie o jedną grupę genderową, a dokładnie o mężczyzn, czyli że idzie za tym takie przekonanie, że ktoś, kto jest radykalną feministką, albo nienawidzi mężczyzn, albo ma potrzebę właśnie, że miałoby ten feminizm się zmienić, w sensie zamienić rolami, czyli że teraz w miejscu dominacji są mężczyźni, to my kobiety zajmiemy ich miejsca i się świat wyprostuje, nie? I że takie przekonania tam w tym tle są. A już mówię, skąd mi się to zaczęło, jakby zobaczyłam, że to już jest, że trąci to myszką, bo usłyszałam coś takiego od mężczyzny bliskiego w moim życiu. Powiedział, że nie wiedziałem, że ty jesteś radykalną feministką. I opowiadając to anegdotycznie jednej z moich młodszych koleżanek, ona się zatrzymała, wzięła głęboki oddech, spojrzała mi głęboko w twarz i powiedziała: Agata, żyjemy w XXI wieku. Wszystkie jesteśmy radykalnymi feministkami. I poczułam się staro i poczułam, o, muszę się w to bardziej zagłębić. Ale chcę się z wami zagłębić. Nie ukrywam, że potrzebuję. Pick your brains.
No, mi to jakoś koncentruje się teraz uwaga na znaczeniu słowa radykalny, bo ta opowieść, którą teraz przytoczyłaś, jest jakiegoś rodzaju dla mnie opowieścią o zmianie tego znaczenia. Czyli w zależności od warunków radykalność będzie oznaczała coś innego. Może to jest to, co potrzebujemy sobie nazwać na początku.
No ale myślę, że dla wielu kobiet albo dla wielu mężczyzn, którzy używają tego jako ataku, w ogóle nazwanie kogoś feministką, a co dopiero radykalną, to już jest forma takiej właśnie ustawiania władzy.
Tak, odwieczna. Tak, ta odwieczna polemika słowo na F, nie? Nie wypowiadaj tego, bo to przekleństwo. Ja też sobie myślę, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o tą radykalność i w ogóle o feminizm, czy feminizm sam w sobie nie jest postrzegany jako radykalny i dodawanie do tego jeszcze radykalności w samym feminizmie jest podbijaniem, czyli tworzeniem też jakiejś jeszcze nowej figury. I tak jak powiedziałaś o tym, poczułam się staro, nie? To trochę też sobie tak myślę, że rzeczywiście pracując w gabinecie, ja też dostrzegam to, jak ten feminizm i w ogóle postrzeganie feminizmu pomiędzy różnymi osobami, kobietami, płciami, ale i wiekiem, też tutaj dosyć mocno się zmienia i fluktuuje, więc ten radykalny feminizm współczesny może być czymś z jednej strony innym, ale z czymś z drugiej strony bardzo podobnym do feminizmu sprzed na przykład 20 lat.
Tak. No i teraz pytanie, co nam to robi? Gdybyśmy na przykład zostały zaliczone do takiej grupy, czy gdybyśmy się same chciały tak zidentyfikować, czy w kontekście właśnie tego, jak my funkcjonujemy, a może też do określę my, nie wiem, dziewczyny z Instytutu Pozytywnej Seksualności. Czy to w ogóle jest adekwatne? Bo, no okej, to tylko zadam to pytanie, bo bo wydaje mi się, że to jest duży redukcjonizm w ogóle, żeby to jedno, ale na pewno jak już zaczęłam to mówić, to włącza mi się jakiś rodzaj oporu. Nie, że to chyba nie byłoby o mnie, ale jestem przekonana, że zapytane osoby z zewnątrz, gdyby powiedzieć, czy Agata jest radykalną feministką, to myślę, że jest całkiem spora grupa osób, która by w ogóle bez zająknięcia powiedziała, że tak.
No to w ogóle takie szersze pytanie o to, kto i w jaki sposób nadaje tożsamość, nie? I to wewnętrzne źródło tożsamości wobec zewnętrznego i jakiegoś rodzaju ścieranie się jednego z drugim. Ja sobie myślę, że dla mnie radykalny feminizm ma dla mnie sens w takim ujęciu, które jest systemowe bardziej niż indywidualne. Bo to, którym osoby, które na przykład same się nazywają feministkami, są karane, czyli ty jesteś radykalną feministką, ta kara, ta obelga, ona jest zazwyczaj w takiej właśnie ramie indywidualnej, czyli ty, indywidualna kobieta, chcesz, aby mężczyźni, indywidualne osoby chodzące po tym świecie na przykład przestały po nim chodzić, żeby zniknęły, żeby zginęły, czyli jest cała narracja indywidualnie poprowadzona z takim pominięciem całkowicie tego słowa na P z kolei, czyli patriarchat. A jak się przesuniemy w systemowe rozumienie, to ja jestem w stanie się podpisać pod takim stwierdzeniem, że tak, Agnieszka by chciała, żeby patriarchat umarł, system patriarchat, żeby umarł. Już bez wdawania się dalej, czy to możliwe, czy niemożliwe, kiedy i takie różne, nie? Na samym takim, tak, jak do tego doprowadzić, zostawiając to może na następny sezon, na tym systemowym poziomie ja bym się mogła pod tym podpisać. Tak, chcę, żeby patriarchat umarł. Czy to sprawia, że jestem radykalną feministką? Jeżeli tak, to okej.
Ja myślę, że tutaj też dosyć istotną kwestię poruszamy, to znaczy właśnie tożsamości identyfikacji, tego, czy mi jest dobrze w momencie, kiedy ja nazywam się feministką i czy inne osoby nazywają mnie feministką, a co w sytuacji, kiedy nazwą mnie radykalną feministką, nie? Że rzeczywiście jest to rozróżnienie, bo też mam trochę, tak jak Agnieszka mówisz, mam tutaj, ja bardzo się pod tym mogę podpisać, że faktycznie ja nie dążę do tego, żeby mężczyźni na przykład, czy grupa mężczyzn w ogóle zniknęła ze wszechświata, tylko to jest o czymś zupełnie innym. I myślę sobie, że w tym radykalnym feminizmie fajnie by było to podkreślać, że to zupełnie właśnie nie chodzi o to, żeby jakaś grupa osób po prostu zginęła i przepadła i gdzieś sobie poszła albo znalazła jakąś inną planetę, tylko chodzi o to, co pewna rzecz tak naprawdę nam robi i jakie wynikają z tego konsekwencje dla innej grupy, nie? Czyli jeżeli ktoś jest, inna osoba, jest w stanie nazwać mnie radykalną feministką tylko dlatego, że mówię, ej, tak naprawdę każda osoba ma prawo do wyrażania emocji i każda osoba ma prawo mówić o tym, czego chce lub czego nie chce i każda osoba ma prawo na przykład siedzieć rozkraczona w autobusie, nie tylko ze względu na to, jakie ma genitalia, no to jeżeli w ten sposób staje się radykalną feministką, to mi też z tym jest absolutnie okej.
Super i fajnie, że wyszedł ten element takiego, nie wiem, zawładnięcia światem przed kobiety kosztem zupełnej eliminacji, bo myślę, że to w ogóle, ja bym to jeszcze inaczej niż radykalnym feminizmem nazwała, tylko może ekstremizmem i wszelkie ekstremizmy wydaje mi się, że to jest, no i pewnie radykalizmy też, ale jako, nie wiem, jakbym widziała jakąś tutaj stopniowalność. No bo tak, dotykamy tematu, że ludzie nie wiedzą, że są różne feminizmy i że w ogóle feminizm to nie, że to nie znaczy dominacja kobiet nad mężczyznami, tylko zmiana w układzie patriarchalnym na większą równość, inny sposób, nie wiem, być może rozwiązywanie konfliktów albo negocjacje różnych zmian i nie wiem, podziały obowiązków, takie lepsze, jakieś empatyczne i emocjonalny rezonans między płciami na poziomie indywidualnym, ale też kwestie rozwiązań instytucjonalnych, które dawałyby kobietom dostęp do różnych dóbr intelektualnych i fizycznych i tak dalej. Rozumiem, że to jest jakby drogą feminizmu do zrównania praw, ale nie poprzez pozbawienie mężczyzn ich praw, tylko danie im możliwości jednym i drugim, bo kobiety w patriarchalnym systemie oczywiście też nie są jakoś super nagradzane i mężczyźni zresztą też nie są super przez patriarchat nagradzani, tak summa summarum, końcem końców. Nie? Że tutaj myślę o tym, że przy braku zrozumienia w ogóle samej definicji, no, mi się podobają te napisy na koszulkach, że kiedy w końcu zrozumiemy, że feministki proszą o to, żeby być uznane człowiekiem, nie? Że to się gdzieś tam pojawia. No i potem się zastanawiam, jak to zrobić, albo w ogóle jaki sposób to wprowadzać w życie systemowo właśnie. I na ile to jest w stanie się systemowo wydarzyć bez tych zmian, które się dzieją na poziomie indywidualnym. I to powiem, o co się chcę was zapytać albo się zaciekawić, jako co wy o tym myślicie. Właśnie na ile to, co prywatne w tym obszarze, i mówię o heteroseksualnych związkach, czyli właśnie mamy, może być nawet biseksualny związek, ale biseksualne tożsamości w środku, ale chodzi mi o to, że jest mężczyzna z kobietą tak identyfikujący się przynajmniej w relacji ze sobą, i czy tam da się to rozwiązać partnersko właśnie, nie poprzez wojnę, nie poprzez wyzywanie się od patriarchatów i feminizmów, właśnie w taki świadomy sposób. Czy da się to przeprowadzić, żeby się to nie przeniosła ta polityka na grunt prywatny? Nie wiem, jakie macie doświadczenia i to jest bardzo być może też prywatne pytanie, ale ja powiem wam, że I'm puzzled.
Ja się trochę uśmiecham, bo rzeczywiście to, jak zadałaś też to pytanie, całkiem sporo mówi z mojej perspektywy, to znaczy przepychanie się i walka pomiędzy określeniami typu feminizm, patriarchat już też stawia nas tak naprawdę po różnych stronach, skrajnych stronach barykady, nie? Trochę. I rzeczywiście do czasu, kiedy ten feminizm nie zostanie uznany za część ludzkości, to ta walka nieustająco może trwać. I tak sobie myślę, że relacje, rzeczywiście to jest trochę tak, że do czasu, kiedy jedna i druga strona w jakimś stopniu nie zobaczy tak naprawdę tej ludzkiej odsłony, to może być trudne. Tylko to jest trochę tak, jak zobaczyć w czymś, co jest zagrażające, tą dobrą stronę, to jest jeden z tych trudniejszych elementów z mojej perspektywy.
No i tak, i do tego dodając ten element, że system nauczył nas rozpoznawania zagrożenia w jakiś konkretny sposób, czyli na przykład rozpoznawania płci przeciwnej jako zagrażającej z obydwu stron, kiedy mówimy o męsko-żeńskim związku. Każda z tych stron została nauczona odczytywać, interpretować pewne rzeczy, które widzi w sposób zagrażający według jakiegoś skryptu kulturowego. Więc to wracając do twojego pytania, Agata, wydaje mi się, że można bardzo dużo zrobić. Ja to rozumiem trochę jako pytanie, czy to może być, czy relacje partnerskie są możliwe, partnerskie w takim sensie, gdzie dwie osoby są ludźmi i to jest jakby pierwszorzędne wobec różnych innych tożsamości czy przynależności do grup. I można bardzo dużo zrobić w tym kierunku, natomiast wytworzenie sobie takiego wyobrażenia, że jesteśmy w stanie w naszej dwuosobowej relacji wyjść poza system, prawdopodobnie będzie się nawarstwiało jako kolejny problem, bo nie jesteśmy w stanie wyjść poza system. Nawet jak sobie wyjedziemy do tej chatki w tych Bieszczadach i będziemy żreć te korzonki, to ten system z nami gdzieś tam w ciele i w głowie i w duszy przyjeżdża, nie?
No, albo jeszcze się pojawi niedźwiedź i się pojawi pytanie, czy i kto będzie dzielił na nim skórę. Śmieję się.
Czego może jednak nie zaprosić, nie? Na tą ucztę.
No właśnie. No. Bo to się tak potem zaczynają robić takie fantazje, że niby możemy mieć korzonki, ale ktoś zaczyna sobie fantazjować, że dobrze by było, żeby ktoś jednak tego niedźwiedzia przyniósł na ten ruszt. No taki, tacy jesteśmy karmieni, karmione tymi takimi polaryzacjami. I właśnie dlatego też się zapytałam, czy da się to zrobić intuicyjnie albo właśnie nie chcę tak tego znowu rozszczepię, że albo, ale już tłumaczę, co mam na myśli, że to się samo nie zrobi, bo to już ustalałyśmy w różnych odcinkach, że samo się nie zrobi. No ale jak zaczynasz świadomie i intuicyjnie, ale czytać różne publikacje, no to się trudno nie zdenerwować. Nie wiem, czy tak macie. Ja na pewno z ręką, niestety ręka do góry, że ja mam tak, że jak czytam te różne książki typu Niewidzialne kobiety, to teraz mi pierwszy przykład, no ale nawet Drugą płeć, De Beauvoir, to sobie, jak już tak czytam to, co powiedziały różne poprzedniczki, bo chcę zobaczyć w ogóle tą historię, bo niby, wiecie, bo wykłady o feminizmach to jedno, a z drugiej zrozumienie tych przemian generacyjnych, o co chodziło z tą pierwszą, drugą falą, wojnami, gdzie seks pozytywizm, o co chodzi tym kwestionującym, o co chodzi o te kwestie rasy i w ogóle statusów socjoekonomicznych, nie? Bo to są takie wszystko rzeczy, które też dla mnie to ciekawe, jak to w Polsce się w ogóle wszystko manifestuje. Więc tak czytam i cię czuję trochę jak taka XIX-wieczna panna z dobrego domu, która, wiecie, jak czytała Jane Austen, to dostawała po łapach, że ona by chciała romantycznej miłości i że jej się seksualizuje, że histerii zaraz dostanie od tych po prostu, że ta panna powinna teraz grać na harfie albo malować kwiaty w ogrodzie, a nie czytać, bo jej się w głowie poprzewraca. To ja mam taką analogię 100 lat później, że właśnie o, jak tutaj nie trafić do psychiatryka w tym uświadamianiu się o nierównościach. A dlatego też o tym mówię, że cały czas uczymy na naszych studentów i studentki i w tych praktyce, na ile nasze własne wewnętrzne normy potem jednak mają wpływ na to, jak prowadzimy terapię, nie? I zastanawiam się, na ile ja jestem w stanie mieć takie obiektywne z metapoziomu podejście do par, z którymi pracuję. I też no właśnie jakoś wykonać tą pracę też w stosunku do siebie, co jest moje, wynikające z moich własnych uprzedzeń, z moich własnych doświadczeń, traum też, a na ile to jest coś takiego, gdzie po prostu szczęka opada, bo to się zaczyna stawać normą obyczajową, że poczucie bezradności, że właśnie te wojny, właśnie użyję specjalnie tego silnego słowa, że to już zaszło za daleko, nie? Że już ludzie się nie po prostu też poprzez popkulturę nie są w stanie spotkać, że rzeczywiście zaczęli mówić w tych różnych językach.
Jak mówiłaś o tym, jak nie zwariować, to mi się przypomniała patologia normalności Fromma i tam jakieś takie cytaty o tym, że jeżeli nie wariujesz, to znaczy, że coś jest nie tak, bo tak, wariowanie jest oznaką normalności, wręcz przeciwnie do tego, jak ta dychotomia typowo jest rozumiana, funkcjonuje. Ale właśnie jakoś tak chciałam wrócić chwilę do tego, co powiedziałaś, Agata, o tym, że ta polaryzacja jest elementem tego, czego się uczymy z systemu, i tu się całkowicie zgadzam, a jednocześnie myślę sobie, że to jest jakiegoś rodzaju problem na poziomie indywidualnym, bo po prostu nie jesteśmy w stanie myśleć bez polaryzacji. Nie jesteśmy w stanie wytworzyć myśli i potem na dodatek wytworzyć języka i słów, którymi coś ludziom zakomunikujemy, bo cały nasz system myślowy i językowy do jakiegoś stopnia jest oparty na tych polaryzacjach, więc nawet jakby wyjąć te wszystkie systemowe interpretacje i nauki i edukacje, to cały czas Tam, gdzie są dwie jednostki, to nasz umysł będzie próbował zrozumieć, która jest bezpieczna, a która jest zagrażająca, która jest większa, a która jest mniejsza, która jest to, a która jest tamto, bo takie jest zadanie naszej głowy. Na tyle, na ile rozumiem to, jak nasza głowa działa, to nie jest proces, który się daje zatrzymać, nie? Więc te polaryzacje gdzieś tam zawsze będziemy sobie wytwarzać.
Ja się trochę uśmiecham, trochę nie, bo wracam z wakacji w ciepłych krajach i rzeczywiście ten element ubioru i stroju, jak to ludzie są ubrani i ubrane na plażach i to, jak bardzo męskie sutki są inaczej postrzegane niż kobiece sutki. I sobie tak myślę, jak Aga mówisz o tej polaryzacji, to to jest trochę to, nie? Czyli jak bardzo pewne rzeczy się przebijają, nie przebijają, bo co zrobić, gdyby rzeczywiście systemowo było tak, że po prostu jeżeli odsłaniasz sutki, bez względu na to, ile ich masz na ciele i w jakim miejscu one nie są, dostajesz mandat lub w ogóle go nie dostajesz. I nagle ludzie musieliby podejmować sami decyzje, co jest dla nich dobre, co złe. Tylko pytanie, czy rzeczywiście potrafią też czasem stać w konieczności podjęcia jakiejkolwiek własnej decyzji, nie? Tylko znowu, czy my też jako ludzie jesteśmy tego uczeni, uczone? Więc jakby schodzimy tak naprawdę do momentu narodzin.
Tak, trochę się pokręciłyśmy w kółko, mam wrażenie, w tej dyskusji, nie? Jakieś koła zataczamy, spiralę jakąś robimy.
No dobra, dziewczyny, no myślę, że na dzisiaj się pokręciłyśmy, ale właśnie powąchałyśmy znowu trudny temat, bo chyba w tym sezonie tak jesteśmy hop do przodu odważne, że coś może właśnie dojrzałyśmy do takiego. Chociaż tak to.
Radykalne feministki.
No ja dalej nie wiem. No ja, znaczy, wiesz, no to jest trochę takie, to o czym ty mówiłaś, o tym rozkroku i o tym, że dostrzegasz przemoc i zwracasz uwagę na te nierówności. No jeżeli to ma być radykalne, chociaż po prostu odsłaniasz, to trochę ja to ja podsumuję właśnie. To ja sobie myślę, że jak zaczynasz to wszystko widzieć i zaczynasz na to reagować, no to, no to siłą rzeczy musi się zmienić trochę cała jakby systemowa, nie wiem, energetyka czy jakiś układ właśnie sił, ale nie w kontekście siły, tylko w kontekście właśnie wyznaczania granic, jakiegoś takiego. No tak, ja to tak bardziej rozumiem, że dlatego myślę sobie, że fajnie, gdyby się ta zmiana działa równolegle w środku u osób zainteresowanych i na zewnątrz też, nie? Bo dopóki instytucje nie wesprą tego procesu, no to będziemy mieć po prostu przepracowane dzieciowe kobiety, które niosą na barkach swoich mężów alkoholików, no. Którzy i tak więcej będą zarabiać w tym wszystkim.
I to jakoś mi też bardzo współgra, co teraz mówisz, z różnymi takimi wątkami, które mi się ostatnio sprowadzają do takiej konstatacji, że mamy bardzo silną prywatyzację problemów systemowych i rozpatrywanie rzeczy, które powinny być rozpatrywane znacznie bardziej na poziomie systemowym, rozwiązywane, adresowane, dyskutowane. Są sprowadzane do problemu indywidualnego i potem już machamy ręką, bo to ludzie sobie muszą jakoś w tych swoich relacjach tam ogarnąć, dzieciaki jakoś tam sobie muszą się tej edukacji seksualnej nauczyć, ci rodzice jakoś tam sobie muszą poradzić, żeby je nauczyć i tak dalej. I jakoś bardzo to mi tu też pobrzmiewa w temacie feminizmu i w szczególności w tym kontekście radykalnego feminizmu, właśnie znowu sprowadzenie tego do poziomu indywidualnego w miejsce rozciągnięcia jakiegoś rodzaju parasola nad poziomem indywidualnym i systemowym, bo jesteśmy w stanie patrzeć czasem w tym kierunku, a czasem w tym kierunku, czasem z tej perspektywy, czasem z tej perspektywy i to różnicować. Jest nas wystarczająco dużo, żeby pracować nad tym indywidualnie i żeby pracować nad tym systemowo, nie musimy wybierać pomiędzy tymi dwiema rzeczami, nie? Tak jakoś najbardziej chyba z tym zostaje dzisiaj.
Mi jakoś rzeczywiście bliskie też jest to pojęcie trochę parasolowe, to znaczy, że faktycznie współgranie i współdzielenie tych przestrzeni i rozkładanie tej odpowiedzialności pomiędzy indywidualne a społeczne, warto by było, żeby się gdzieś przenikało i wtedy faktycznie można coś tak naprawdę pozmieniać. Bo też tak sobie myślę, że na poziomie indywidualnym czasem jest po prostu bardzo, bardzo trudno wyjść z czegoś, co może się wydawać absolutnie dziwne, dziwaczne dla wielu innych ludzi. To trochę tak jak z dziękuję za nie. Czyli jeżeli osoba mi odpowiada nie, a ja dziękuję, brzmi to dziwnie. Dla mnie w tej chwili, jeżeli tego nie ma, to jest dziwne. Więc też tak sobie myślę, że tutaj rzeczywiście warto by było, żeby to jedno i drugie współgrało. Ale tak, rozpoczęłyśmy jakąś spiralę. Ja chętnie wrócę do tego.
No to zapraszamy Was do 5. sezonu. Już po sezonie piszcie do nas propozycje tematów, co z Wami rezonuje. Chętnie się z tym zapoznamy, bardzo z przyjemnością czytamy wiadomości od Was. Bardzo Wam za to dziękujemy i trzymajcie się, do zobaczenia. Nie wiadomo kiedy. Pa!
Pa!
Cześć!